W studio o tej porze nocnej witamy pana profesora Wojciecha Polaka. Serdecznie witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, no, nocna pora, ale nocna pora sprzyja też refleksji i takiemu też może wytonowanemu, ale też bardzo konkretnemu wejściu w historię, prawda? Bo cisza, noc wokół nas. Możemy tak śmiało powiedzieć, że te karty polskiej historii ożywają. No i tutaj ciężko na sercu, także te bolesne karty. No dużo mamy tych bolesnych kart, szczególnie ta wołyńska, teraz okrągła rocznica, więc może zapraszam, żeby pan profesor tak na wstępie przedstawił sytuację, żebyśmy raz jeszcze sobie przypomnieli, dlaczego doszło do tego ludobójstwa, dlaczego doszło do takich sytuacji, takich napięć, kto je podsycał. No i wreszcie, jak no, tego nie można opisać w czasie tej naszej jednej audycji, jak to wyglądało, bo to było okropne. Okropne rzeczy, okropne sprawy. No ale możemy też jakoś o liczbach powiedzieć. I może zacznijmy, zanim po prostu przejdzie do tych danych historycznych, to no, dzisiaj z różną uroczystości, no i to słowo, znamiona ludobójstwa. Dyskusja, komisja sejmowa przegłosowała, że było to ludobójstwo, a nie zbrodnia o znamionach ludobójstwa. Natomiast no, czystka etniczna, tak powiedział prezydent, nosząca znamiona ludobójstwa, pojawiło się już i poszło, no, wyszło z ust, no, głowy państwa, prawda, więc zaczyna to żyć swoim życiem. Więc może od tego komentarza, panie profesorze.
No tak, Platforma Obywatelska lansuje tą wersję o tej czystce etnicznej mającej znamiona ludobójstwa. No, wszystko się robi, żeby uniknąć tego słowa ludobójstwo wprost. No, Prawo i Sprawiedliwość domaga się, żeby zbrodnie na Wołyniu i Lwowszczyźnie, dodajmy tutaj, mówimy często tylko Wołyń, ale to chodzi także o również o Galicję.
Od Wołynia się zaczęło, tak można powiedzieć.
Tak, oczywiście, więc żeby te zbrodnie na południowo-wschodnich kresach Rzeczpospolitej II nazywać po prostu ludobójstwem. No ludobójstwo, no co to jest ludobójstwo? Ludobójstwo to jest działanie w kierunku wyniszczenia jakiejś grupy etnicznej, prawda, no może także wyznaniowej, ale jakiejś grupy ludności, po prostu przeprowadzenia eksterminacji, wymordowania. I w tym wypadku, no cóż, czymże innym były działania tych ukraińskich formacji na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, czyli w tej wschodniej Galicji, no było to po prostu ludobójstwo i te rzeczy trzeba mówić wprost. I powiem jeszcze coś, że trzeba także Ukraińców przyzwyczajać do tego rodzaju narracji, do tego rodzaju określeń. Może nie jest to dla nich przyjemne, zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy no przecież nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co się kiedyś stało, no ale to jest też lekcja pewnej pokory wobec historii, po prostu no, faktów się nie zmieni, a naszym obowiązkiem jest po prostu mówić prawdę.
Czyli tak, to rzeczywiście no, tego ludobójstwa teraz tak się niektórzy boją jak ognia, no, ale takie były fakty, jeżeli ponad 100 tysięcy ludzi, jeśli chodzi o liczby, prawda, ginie dlatego, że jest danej narodowości czy danego wyznania, no to jest podszyte tak wielką nienawiścią, która to ludobójstwo spowodowała.
No tu jest pewien aspekt, no oczywiście geopolityczny. No, Ukraina jest naszym naturalnym sojusznikiem i właściwie powinniśmy popierać wszelkie dążenia Ukrainy do utrzymania niepodległości. No wiadomo, kto tej niepodległości najbardziej zagraża. Rosja, no to jest rzecz jasna, więc polska racja stanu wymaga niewątpliwie podtrzymywania niepodległej Ukrainy i także Polska powinna z Ukrainą współpracować w wielu dziedzinach. No to jest dla każdego polityka naturalne, ale no trzeba te przyjazne stosunki budować na Tak. Prawdzie, budować na prawdzie po prostu.
Prawda historyczna. Jeszcze jedno, panie profesorze, no właśnie, jak to był początek, bo pamiętam takie historyczne opracowania zespołu Karta, chociażby o okresach na przykład. Było pokazane, że w ogóle w wspomnieniach ludzi z tamtych stron, że to było życie bardzo takie w pokoju, prawda, w jakimś pojednaniu nawet, że Ukraińcy, Żydzi, Polacy wspólne blisko szkoły chodzili, bawili się, dzieci, prawda, a tutaj nagle mamy taką eskalację napięcia. Kto to podsycał? Bo na pewno to było podsycane. Pewnego dnia wybuchło.
Tak, że konflikty natury politycznej były. No, tu nie ma co ukrywać. Były także walki o Lwów w 1918-19 roku, walki w Galicji Wschodniej, chociaż były też karty chwalebne, które też warto przypominać, jak na przykład wyprawa kijowska Józefa Piłsudskiego, prawda, wspólne uderzenie na bolszewików z atamanem Petlurą, gdy Polacy walczyli właściwie o niepodległą Ukrainę. Potem te stosunki polsko-ukraińskie były różne. No nie ma co ukrywać, że polska administracja też często zachowywała się wobec mniejszości ukraińskiej nieodpowiednio. Natomiast do żadnych jakichś aktów zbrodniczych czy bandyckich mordowania nie dochodziło. Mało tego, tak jak słusznie ojciec powiedział, w wielu wsiach te stosunki pomiędzy Polakami a Ukraińcami były bardzo poprawne, przyjazne. Siłą rzeczy, gdy ludzie żyją obok siebie, to było mnóstwo małżeństw mieszanych, rodzin polsko-ukraińskich. Jak się czyta wspomnienia, czy to z Wołynia, czy z Lwowszczyzny, no to mamy takie nawet relacje, na przykład na Lwowszczyźnie, czy na Wołyniu. No, na Wołyniu ludność ukraińska była prawosławna, na Lwowszczyźnie grekokatolicka w przeważającej mierze, więc święta wypadały im w innych terminach. Parę dni później po polskich bywało, że ludność miejscowa świętowała dwa razy Boże Narodzenie, dwa razy Wielkanoc, raz na przykład na Lwowszczyźnie w rycie grekokatolickim, raz według kalendarza rzymskokatolickiego, i było to nawet dla obydwu stron pewną atrakcją, prawda, te podwójne świętowanie. Więc to świadczyło o pewnych bliskich, przyjaznych związkach. No oczywiście zarzewie tego, co się stało w czasie wojny, istniało już w okresie międzywojennym. No, działalność tych banderowców OUN. Potem to narastało w czasie już drugiej wojny, okupacja sowiecka, potem okupacja niemiecka. No, Niemcy narzucają kontyngenty, rabunkowa gospodarka, egzekucje, ruch partyzancki rozwija się na Wołyniu, także ta partyzantka ukraińska, UPA, OUN, podzielone zresztą na dwie frakcje.
No właśnie, tutaj przerwę, bo zapomnę potem, bo to jest bardzo ciekawe. Pamiętam, że myśmy mieli w seminarium też z Ukrainy kandydatów na kleryków, na początku takie, bo oni jeszcze nie mieli odrodzonego i struktur kościelnych. I była taka raz dyskusja, oczywiście zeszliśmy na te tematy, chcąc, nie chcąc. No i pamiętam, że była taka ostra wymiana, znaczy ostra, nie taka, że jakaś tam, prawda, kłótnia, jakieś powiedzmy, tylko taka, no żeby to jakoś to wypadło. No i to UPA padło, prawda, OUN, no ale tutaj w odpowiedzi ten młody człowiek przygotowujący się do kapłaństwa powiedział, że a wy mieliście Armię Krajową, prawda, i to AK zostało, jest w świadomości ukraińskiej porównywane do UPA. Chyba nie można porównać raczej tej formacji do tej organizacji. Jakie znaczenie miała ta ukraińska powstańcza armia wtedy, w 1943 roku? Czy to jest podobieństwo do Armii Krajowej?
Nie, znaczy ona była bez porównania silniejsza na Wołyniu od Armii Krajowej. To po pierwsze Armia Krajowa była tam słaba. Poza tym Armia Krajowa nigdy w żadnych założeniach nie zakładała czystek etnicznych. Nie zakładała jakiegoś tępienia Ukraińców. Natomiast OUN, UPA bardzo szybko przeszła do tej fazy. No dodajmy, że tam były jeszcze formacje ukraińskiej policji pomocniczej u boku Niemców. Ta policja pomocnicza niestety zhańbiła się udziałem w mordowaniu Żydów, bo rok 42 to jest masowy holokaust. Na tych terenach szacuje się, że w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu wymordowano wtedy ponad 600 tysięcy Żydów i ta pomocnicza policja brała w tym udział. W 43 roku zaś następuje sytuacja taka, że ci nacjonaliści ukraińscy skrajnie widzą, że właściwie Niemcy tą wojnę zaczynają przegrywać powoli. Zaczyna być jasne, że Niemcy chyba tą wojnę przegrają i nagle dochodzą do wniosku, że największym wrogiem to są Polacy, że trzeba wykorzystać okazję i po prostu zacząć tępić Polaków. No, we wspomnieniach różnych z Wołynia czytamy, że na wioskach właściwie no wszystko po staremu, ludzie żyją obok siebie wspólnie, ale tu nagle jakaś odzywka, że niedługo będą Polaków mordować. Polakom się wydaje, że chyba się przesłyszeli, prawda, a wcale się nie przesłyszeli, bo już coś zaczęło narastać. W lutym 43 pod Oleskiem odbyła się taka konferencja OUN-B, odłamu OUN, na którym podjęto decyzję o usunięciu wszystkich Polaków z ziem, które uznano za ukraińskie. Wtedy też do oddziałów UPA OUN zaczynają zbiegać ludzie z tej policji pomocniczej niemieckiej. Te oddziały się mocno powiększają. Więc można powiedzieć, że to wszystko zostało w jakiś sposób zaplanowane. Powiem tak, do dzisiaj obchodzimy, wczoraj właściwie, bo to już o dniu wczorajszym, mówimy rocznicę tej krwawej niedzieli na Wołyniu. Z tym, że ta, musimy pamiętać, że ta krwawa niedziela to był właściwie szczyt tych morderstw, tego ludobójstwa. Tu właściwie zaczęło się na ogromną skalę w lutym. W lutym już zaczynają się pierwsze akcje, zbrodnia w Parośli. Często się ją wymienia jako pierwszą zbrodnię, gdzie oddział ukraiński UPA przychodzi do polskiej wioski, przedstawiają się jako partyzanci sowieccy, prawda? Żądają od Polaków jedzenia, picia, Polacy ich goszczą. Oni potem mówią, to my was zwiążemy, żeby Niemcy myśleli, że my was terroryzowaliśmy, że wyście nas dobrowolnie nie karmili, nie gościli. Wiążą tych Polaków, a potem kładą ich na ziemi i zarąbują siekierami po prostu. Więc często się tą Parośl wymienia jako tą pierwszą wioskę polską wymordowaną, chociaż potem mamy kolejne zbrodnie w Lipnikach, w Pędykach, w Janowej Dolinie, szczególnie głośna wielokrotnie.
W Kisielinie, wiem, że program o tym.
To już troszeczkę później. Ten okres, mówimy o tym okresie wstępnym do lipca tak. Właściwie. W lipcu nastąpiła ta krwawa niedziela, skoordynowana akcja UPA na 100 polskich miejscowości i to wszystko z premedytacją zrobione, żeby wtedy żniwa akurat, ludzie zmęczeni, prawda, w niedzielę pospać dłużej, pójść do kościoła, tutaj nagle zaczynają się ataki tych oddziałów ukraińskich. No, musimy podkreślić jedno, to wszystko odbywało się z niebywałym okrucieństwem. Aż...
Właśnie, skąd ta dzikość, ta dzicz, to po prostu no, brakuje słów, no bo skoro starcy, dzieci, malutkie dzieci, ludzie w kościele, którzy przychodzą się modlić, specjalnie premedytacja totalna, prawda, żeby no, po prostu wyniszczyć no, konkretne wioski, konkretnych ludzi. To nie jest tak, że żołnierze walczą ze sobą i przy okazji no, cywil ginie, tylko po prostu eksterminacja ludności cywilnej i dzieci niewinnych
sierot. Metodami takimi, tam przerzynanie żywcem piłą, wydłubywanie oczu, mordowanie dzieci też wymyślnymi sposobami. No,
zdjęcia potem... w najnowszej książce pani Wieliczko-Szarek są straszne. Czy chociażby te wspomnienia widzimy tam, prawda, no, kobieta w ciąży, prawda, i te dzieci wydobyte na stole i tak dalej. Co nie, chcę opowiadać.
Nie da się tego opisywać, tak. Nie da się tego oglądać. Tu mówiąc szczerze, to nawet ten materiał nie za bardzo nadaje się do nakręcenia jakiegoś filmu, czy...
Bo są nie wiadomo, o jakiej porze by trzeba było go puszczać.
Tak, bo to nie wiadomo jak to oglądać. Jest to po prostu coś już najbardziej makabrycznego.
Zapytam, czy historycznie ojciec, można to uzasadnić?
Ojciec się mnie pyta, nie, ja nie potrafię tego właściwie uzasadnić. Skąd ten bezmiar okrucieństwa. Mówię, no, Ukraińcy mogli Polakom zarzucać różne rzeczy, ale no, nic nie mogło uzasadniać aż tak strasznych zbrodni. To się działo jakoś spontanicznie. Musimy pamiętać o jednej sprawie tutaj bardzo ważnej. Mianowicie właściwie były dwie grupy dokonujące tych zbrodni. Z jednej strony to były te regularne oddziały UPA, OUN, czy tam wzmocnione tą policją pomocniczą uprzednio u boku Niemców. Z drugiej strony do nich dołączali spontanicznie sąsiedzi. Ci sąsiedzi, którzy kiedyś wcześniej często żyli w przyjaźni, przychodzili, rozmawiali, czy wspólnie świętowali, nagle brali siekiery i zaczynali tych polskich sąsiadów zabijać. Więc sporo było takich akcji spontanicznych. Te akcje spontaniczne wynikały też często z chęci rabunku. Wymordować wszystkich mieszkańców, zrabować wszystkie cenne rzeczy, a potem jeszcze na przykład zająć dom czy ziemię, mieć pewność, że ci Polacy nie wrócą, no bo skoro zostali wymordowani, to nie wrócą. Jakiś taki tok rozumowania, chociaż ja powiem, że ja do końca tego też nie jestem w stanie zrozumieć. Wtedy podkreślamy zawsze, wczoraj podkreślano to w czasie tych różnych uroczystości, że 11 lipca wiele zbrodni popełniono w kościołach, w czasie mszy świętych, w Porycku na przykład, gdzie ludzie zgromadzili się w świątyni na mszy niedzielnej, a Ukraińcy po prostu przyłożyli karabiny maszynowe do okien i zaczęli po prostu strzelać po tych ludziach, a potem jeszcze weszli do środka i tych jeszcze żyjących, siedzących w ławkach dobijali. Podobnie było, podobny atak na kościół przeprowadzono w Kisielinie. W całym lipcu obiektem napadów stało się 530 wsi polskich na Wołyniu. W samym lipcu wymordowano 17 tysięcy Polaków na Wołyniu i to wymordowano w sposób straszny. No, można tu wymieniać te miejscowości Górowo, Orzeszyn, Sądowa, Wygranka, Zagaje, Gucin, Dominopol, Majdańska Huta, Rudnia, Złoczówka, Kołodno, Kupowalce i tak dalej.
Straszna zbrodnia, straszny lipiec. Panie profesorze, wiadomo, musimy dążyć, i były takie już piękne sygnały, no pojednanie jest potrzebne. Przebaczenie jest potrzebne. Zapomnienie raczej nie, bo trzeba pamiętać o tych, którzy taki sposób straszny Polakach o tą ziemię opuścili. Natomiast co utrudnia tutaj pojednanie? Jak to wygląda? Jak się zachowuje strona ukraińska teraz, a jak Polska? No czy zważa ona na proporcje? Bo to jest bardzo ważne, bo zaraz pojawi się argument, a Polacy też zabijali. Ale powiedzmy tak, to był odwet, prawda? To była obrona ludności, która została napadnięta wcześniej. No i liczbowo, no wiadomo, że każde życie jest ważne, ale jeżeli się przyłoży liczby jedne do drugich, no to wniosek się chyba nasuwa sam. Jak to wyglądało?
No tak, jeśli chodzi o liczby, no różne się liczby podaje, no bo któż by to był w stanie precyzyjnie policzyć? Niektórzy mówią o 50, 60 tysiącach. Ja chyba bardziej bym wierzył panie Ewie Siemaszko. Ona, Ewa i Władysław Siemaszkowie zajmowali się tą sprawą. Ewa Siemaszko, bo pan Władysław zmarł, ale Ewa Siemaszko ciągle te sprawy bada i ona twierdzi, że około 130 tysięcy osób zginęło. Dodajmy, że na Wołyniu i Lwowszczyźnie, to więc to ta nie tylko na Wołyniu, ale to są, to jest liczba ofiar już wszystkich w tej Polsce południowo.
To ofiar polskich czy razem?
To są ofiary polskie. No dodajmy, że tu się jeszcze dodaje około 1000 Ukraińców, no bo były też zupełnie bratobójcze. Ukraińcy byli często w rodzinach polskich też.
Mieszanych, też były mieszane.
Do tego się dodaje jeszcze ponad 1000 Żydów ocalałych z tego Holokaustu, powiedzmy, w 1942 roku, teraz wymordowanych przez Ukraińców, a także Czesi, Rosjanie, ludzie innej narodowości również. Tutaj no, mówi się czasami o tym, że Polacy w ramach samoobrony zabijali. No zabijali głównie tych bojowników UPA lub innych oddziałów. No oczywiście czasem dochodziło do nadużyć. No, niektórzy mówią, że Polacy zabili około 15 tysięcy Ukraińców. Te liczby wydają mi się przesadzone. Podkreśla się czasem, że było to kilka tysięcy. No, pani Siemaszko bodaj mówi o
kilku tysiącach. Bo tak powiem sobie szczerze, wyobraźmy sobie nawet Armię Krajową czy inne oddziały, które są wyniszczone wojną, prawda, z Niemcami od iluś, prawda, lat. Te oddziały muszą się ukrywać przed Niemcami, nazistami, hitlerowcami. I tutaj jeszcze obrona ludności na tych kresach wschodnich, więc to tak, nawet logicznie to jest.
Mówię, ta Armia Krajowa była tam słaba. Potem no, powstała ta wołyńska dywizja, z tym, że ona to już realizowała akcję burza, co było zresztą no, chyba nie do końca przemyślane w związku już z wchodzeniem armii sowieckiej. Dodajmy, że Polacy tworzyli placówki samoobrony. Po prostu ludność polska zbierała się często z wielu miejscowości, zbierała się w jednej i próbowała się bronić. Takich placówek samoobrony było dość sporo. W Hucie Stepańskiej, gdzie zresztą potem w końcu musieli opuścić tą hutę, część została Polaków wymordowana, część udało się jakoś uciec w Dobryniu, w Nowosiłkach, w Ostrowsku, w Wieluniu. No, ogromną bazę zorganizowano w Przebrażu. To zresztą tam zaprzysiężono mężczyzn do Armii Krajowej. Cztery kompanie, ludność z całej okolicy tam się zgromadziła. Później to już było około 1000 mężczyzn uzbrojonych i im się udało dotrwać do wejścia armii Czerwonej. To pewien paradoks polegał na tym, że ta Armia Czerwona, która też przecież prowadziła eksterminację Polaków i też jej zależało na tym, żeby Polaków się stamtąd pozbyć, no w tym momencie ratowała tą polską samoobronę przed Ukraińcami, więc to były takie zupełne paradoksy, które się wtedy pojawiały.
Nasza noc pamięci o tych, którzy zginęli w sposób straszny, straszliwy na Wołyniu, na ziemi lwowskiej. Nasz gość, pan profesor Wojciech Polak z UMK w Toruniu i też obecny w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i w Radiu Maria. Panie profesorze, jeszcze takie zagadnienie, bo ktoś też czytał taką opinię, że być może te niesnaski i napięcia ze strony ukraińskiej do Polaków, do Polski wynikało z tego, że historycznie wcześniej no, te ziemie były pod Królestwem Polskim. Władcami, książętami byli Polacy. Właściwie Ukraina nie miała szlachty. To była po prostu, to była niższa ludność. Książęta byli ruscy albo no, polscy, prawda, magnatowie i tak dalej, magnateria. Czy to jest jakiś ten może kompleks od tych stuleci, czy to jest jakiś jeszcze odprysk od czasów ogniem i mieczem, czy raczej są to sprawy po prostu czysto nacjonalistyczne, podsycanie te w tych latach 40.
Znaczy, no myślę, że ten nacjonalizm w jakimś stopniu wynikał z tych kompleksów. Ten nacjonalizm wynikał z kompleksu właściwie nieposiadania własnego państwa w przeszłości. Że już ta młodzież ukraińska nieźle wykształcona często o wysokiej świadomości narodowej nagle odkrywała, że to właściwie my nie mieliśmy nigdy państwa. No najłatwiej było na to tutaj zrzucić winę na Polaków, choć to wszystko nie były proste sprawy. No, elity ukraińskie, wtedy mówiono raczej ruskie, istniały w Rzeczpospolitej, istniały w Wielkim Księstwie Litewskim, czy potem już po Unii Lubelskiej w tej jednolitej Rzeczpospolitej, tylko że one się polonizowały. Ci wszyscy zbarascy, wiśniowieccy, czy ostrogscy pochodzenia ruskiego po pewnym czasie mówili po polsku i czuli się Polakami, więc tu rzeczywiście pewien kompleks się pojawiał. No i najłatwiej było tutaj oczywiście zrzucać winę na Polaków. Dzisiaj historycy ukraińscy też często jakieś takie kombinacje snują, że tutaj właśnie Polacy ponosili winę za to, co się stało całkowitą, albo że to nie było ludobójstwo, tylko to były walki polsko-ukraińskie, co już jest zupełnie czymś
nieprawdziwym po prostu. Czyli to tak. Bij Lacha to no, było w takim mniemaniu bij pana, bij tego ciemiężca. Chociaż z drugiej strony przecież ta ludność wtedy była podobnie uboga czy majętna jak i ludność ukraińska, bo nawet odwrotnie. Mi się wydaje, że no, oceniać poziom zasobów materialnych, jak to wyglądało?
Bywało różnie. No, oczywiście byli przedstawiciele inteligencji polskiej. Czasem nauczyciel był Polakiem czy jakiś urzędnik, ale z drugiej strony no, często gospodarze byli rzeczywiście na podobnym poziomie zamożności. Tam wielkich różnic nie było. No ale tym nacjonalistom opłacało się ten stereotyp tego pana Lacha, prawda, podtrzymywać. No bo on był przydatny w tym.
Sytuacja też była dosyć taka napięta w latach 30. Było zamordowanie generała, mówię dobrze, Pierackiego, tak?
Tak,
wtedy właśnie w Warszawie. No i tam, no to tutaj maczali palce właśnie nacjonaliści ukraińscy, ale wtedy wiem, że było zaostrzenie no takiej dyscypliny, prawda, na tych kresach polskich.
No więc mówię, błędów było popełnianych sporo. Tutaj oczywiście można dyskutować o tej polityce Polski na kresach i można tą politykę krytykować. Zresztą sporo Polaków też krytykowało te działania rządu. No, nasz znany pisarz, znakomity Józef Mackiewicz nie pozostawiał suchej nitki na tej polityce mniejszościowej rządu polskiego na kresach. Ja to wszystko rozumiem i wiem, że te rachunki krzywd były i można o nich pisać i mówić i trzeba, bo to są też fakty historyczne. Natomiast z drugiej strony, no powiem tak, no nic nie uzasadnia piłowania ludzi piłą na pół, prawda? Albo
zaszywania żywego kota do wnętrza kobiety, tak. No, części kobiety czy dzieci, czy przybijanie do płotów, no,
podobne rzeczy, więc te bestialstwa nie mogą być niczym usprawiedliwiane, no bo to, bo nie można takich rzeczy w ogóle robić.
Panie profesorze, posłuchamy teraz naszych słuchaczy, może ich pytań, może ich refleksji, może ich wspomnień, jeżeli takie by były, i po prostu rozmawiamy, bo to też jest ubogacające, kiedy nasi słuchacze mają głos. Zapraszamy Państwa, kto nie śpi, kto jest teraz jeszcze z Radiem Maryja, 655-23-55, 655-23-56, telefonia w naszej rodzinie 536-600, 100, 536-600-200. Dla zagranicy dwa numery, 655-23-33, 655-23-66. I jako przerywnik zaśpiewa teraz nam Lech Makowiecki, piosenka właśnie Wołyń 1943.
Czy pamiętasz, Panie Boże, nad Wołyniem łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów? Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał. Panie, oczy ojca, czy pamiętasz, gdy hańbili córkę jego banderowcy jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany błagał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skuli oczy bagnetami. Widziałeś, Ojcze Święty, patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak aniołki na sztachety powbijane. Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe, zbłądzą same w tych przestworzach. Pamiętasz, Panie Świata, męczenników tych z Wołynia? Umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie. Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się w oddali. Czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali. Porastają chwastem zgliszcza, groby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki za nich tu postawić.
Makowiecki śpiewał Wołyń 1943, a my rozmawiamy tej nocy z naszymi słuchaczami. Jest telefon, bardzo proszę, Radio Maria.
Wołynia z Niemiec, na imię mam Wanda.
Witam Panie Wandę, szczęść Boże, witamy z Panem Profesorem.
Szczęść Boże, no wiele mnie łączy z Radio Maria, wiele przeżyć, wiele takich dramatów rodzinnych. Moje noce nie przespane, już teraz 60 właściwie jest. To taki wiek, z którego się bardzo cieszę. Przeżyłam bardzo dużo w swoim życiu. I to jest bardzo trudne dla mnie ten temat, ponieważ jako dziecko małe nigdy nie wiedziałam, że mam tak bardzo ciężki życiorys po prostu z przeżyć tych, że miałam dziadka, który mieszkał na Wołyniu. Umarł niestety, jak miałam 4 latka, babcia jeszcze wcześniej. On pochodził z Kostopol, mama ze wsi Wołkoszów. Tak bardzo, bardzo mało wiem o swojej rodzinie, ponieważ pochodzę z wielodzietnej rodziny. Rodzina była wymordowana ze strony ojca, był Żydem. Spotkała się moja mama z moim ojcem właśnie tu na robotach w Niemczech, się poznali podczas wojny. A rodzina dziadków była taka, że niestety musieli uciekać. To też powiem, że to jest bardzo dobrze nie mówić o Ukraińcach, tylko o tych zbrodniarzach, którzy mieli te po prostu... To jest bardzo ciężki temat, ale ja po prostu się gubię w swoich wypowiedziach, bo mieszkam tutaj w Niemczech, mam zięcia Ukraińca, przyjechałam tu z 4 dziećmi, córka, nie chciałam być tu w Niemczech, trudno było nam tu żyć, wróciła do Wrocławia, żeby studiować, tam poznała tego młodego Ukraińca. Jak tu się moi znajomi dowiedzieli, że ona wraca z Ukraińcem tu jako z mężem, bardzo wiele złych rzeczy słyszałam na ten temat, a ja sobie myślę, Boże, gdzie jest sprawiedliwość? Długo trzeba było czekać. Okazało się to bardzo wspaniały człowiek. I teraz chciałam powiedzieć to, że ludzi nie można, żadnego narodu, o ludziach nie można źle mówić. Nie można źle mówić. Tak samo jak mi to mówiła moja mama, która przeszła rzeź wołyńską, uciekali po prostu w nocy. Wspaniały sąsiad Ukrainiec Ostrzek powiedział do mojego dziadka: Michał, uciekajcie, będziecie spaleni, cała wieś. Dziadek w to nie wierzył, ale to, co miał 3 dzieci, mamę, babcię, i uciekli w zbożu byli, bo to rzeczywiście był ten okres, kiedy były żniwa, i to się wszystko zgadza. Ja byłam malutka, jak słyszałam te opowieści, straszne opowieści, jak rodzina opowiadała. Dlatego tu siedzę teraz w kąciku i to, co słucham w radio, dziękuję Panu Bogu, że w tym wieku mogłam usłyszeć, daleko od kraju, daleko od rodziny. Rodzina porzucana jak po prostu wiatr po całym świecie. Po całym świecie nigdy nie mogliśmy się właściwie tak spotkać, porozmawiać. To jest naprawdę trudne, ale dziękuję za rodziców, za dziadków. Był wspaniałym człowiekiem mój dziadek. Wszyscy go lubili, ludzie, kto się kiedyś z nim tylko spotkał. I dlatego mi jest trudno mówić, bo jak dzisiaj słyszę te nazwiska, Ostrowski i tak innych, to było tak dużo w mojej rodzinie tych ludzi. I tak jak słyszę wypowiedzi tych świadków, to prawdopodobnie mogą to być moje rodziny, po prostu możemy być spokrewieni nawet. Moja babcia była Kowalska, Apolonia Kowalska. Tak jak mówię, dziadek urodził się 4 kwietnia 1878 roku. Zmarł w 59, ja miałam 4 latka. Cóż mogłam wiedzieć? To się wszystko, co słyszało w dzieciństwie, to po kryjomu. Wyjeżdżałam do dziadków, oni mieszkali koło Malborga, byli przesiedleni. Dostali oczywiście gospodarstwo jakieś zamienne, ale to były takie stare budynki, co mi się tam od dziecka zapamiętałam, że tam były gniazda bociane. Nie, dlatego dziadek mi się zawsze z wsią kojarzył, taką polską, z bocianami. I bardzo, bardzo tak. Jestem smutna.
No, pani, Hanno, pani opowieść jest tak o tyle ciekawa, że pani spokojnie, ale też mówi o tych właśnie historycznych też i kolejach losu. I samo to, że muszę powiedzieć, że 3 rodzaje krwi płynie w pani żyłach, prawda, bo i korzenie i prawda, żydowskie, i dobre relacje z Ukraińcami. Oczywiście my o tym mówimy. Że
to jest piękne. Pojedynczy... To jest tak.
Tylko, że potrzeba też mieć... No, ja myślę, jedno mamy piękne jako Polacy. Jednak karty naszej historii, panie profesorze, no nie przynoszą nam wstydu. Możemy z podniesionym czołem o tym opowiadać. Nie to, że się wynosić teraz, czy jakiś naród prześladować, tylko po prostu mówić, taką mieliśmy historię. Bolesną, ale nie będziemy teraz na kolanach tej historii odczytywać, bo nie mamy powodu tak do końca, prawda?
Ja jestem dumna, że z takich ludzi pochodzę. Ja się nie mogę wstydzić tego swojego pochodzenia, ale po prostu nigdy człowiek nie był świadomy tego. Nie był świadomy, ponieważ ja jako dziecko musiałam na chleb, na buty pracować, pasłam krowy daleko od domu, moje wakacje. To było, dzieciństwo było bardzo trudne, ale przy tym jak piękne, jak ja jestem szczęśliwa, że gdzieś, bo rodzina wyemigrowała do Ameryki, do Stanów, po całym świecie, ojciec opowiadał, gdzie wrócić, czy tu, czy tam, dziadek to samo. On po wojnie wracał, tak jak rodzice opowiadali, w wagonach, jak bydło ich wieźli z powrotem. On wracał na tą Ukrainę. On mówi, że on nie wierzy, że tam już nie ma śladu, więc jakoś właśnie czołgał się w nocy, moja mama opowiadała, ale to zobaczył, tam dalej były mordy, tam po prostu musiał uciekać, bo nie było życia, tam nie było dla nich miejsca. Ja tak tęsknię w życiu, chciałabym jeszcze zobaczyć to miejsce, pojechać, chociaż tam są prawdopodobnie same ugory, że tam nic nie zostało, ale ciągnie mnie do tego, dlatego że z dzieciństwa moja mama zawsze opowiadała, to były tak piękne ziemie, o zbożu, o spacerach, o tym mówi powietrze, ludzie, zawsze mówiła o Rosjanach, o Żydach, o Polakach. Oni żyli rzeczywiście w zgodzie. I moja mama zawsze mówiła, pamiętaj, do dzieci to mówiła, że ci ludzie wszyscy to są po prostu wspaniali. A to, co łączy takie straszne rzeczy, to z czego to się bierze? Dlaczego tak jest? Te pytania ja będę do końca życia sobie zadawać.
My stawiamy i historycy też. Pani Wando, dziękuję bardzo pani za ten głos pierwszy.
Ja również, bardzo wielkie dzięki za te audycje.
Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie.
Również, dziękuję bardzo.
To bardzo, bardzo ważny głos. Na samym Wołyniu oddziały ukraińskie zniszczyły 1048 osiedli na 1150 istniejących osad polskich, więc to pokazuje to skalę zniszczenia. Pani mówiła tutaj o tym mężu córki, młodym Ukraińcu, który jest wspaniałym człowiekiem. No bo oczywiście, proszę państwa, cóż winni są dzisiejsi ci Ukraińcy, którzy nie odpowiadają siłą rzeczy za te zbrodnie. Ale jest jeszcze drugi aspekt sprawy, o którym musimy pamiętać, że państwo ukraińskie jednakże ma pewien obowiązek przyznania się do tego, trwania w prawdzie, a nie w kłamstwie, i także obowiązek pomocy przynajmniej Polakom w uhonorowaniu.
Przecież to nie kosztuje. Jeżeli jest taka rocznica, tak, to jest obowiązek, nie powiem jaki, bycia,
żeby prezydent jeżeli był wczoraj, minister, wczoraj na prawda? Oficjalnych uroczystościach nie było ambasadora Ukrainy, no to daje do myślenia, że chyba jeszcze rząd Ukrainy, władze Ukrainy, administracja ukraińska jeszcze chyba nie przemyślały wszystkiego, jeszcze sobie nie poradziły z tym problemem. Tak samo niektórzy historycy ukraińscy, którzy no niestety fałszują historię, więc tu są jeszcze, jest jeszcze dużo do zrobienia. Bo mówię, pojedynczy człowiek nie ponosi odpowiedzialności.
Oczywiście. A to też pani powiedziała piękne, panie profesorze, że czyli jak musiała być jakaś wielka siła manipulacji. Ja nie wiem, czy tam były jakieś odezwy pisane do tej ludności, ale byli podżegacze, którzy po prostu kłamstwem tych ludzi omotali, To nie jest, nie uwierzę, żeby pewnego dnia ktoś się obudził tam i tyle tysięcy, prawda, nagle powstało, żeby niszczyć Polaków. Tylko to gdzieś było to sączenie, prawda? Jak ważne jest...
się tłumaczy, na przykład są różne próby wytłumaczenia. Ja nie twierdzę, że one są do końca celne, bo to jest naprawdę problem. Niektórzy mówią na przykład, że w tych zbrodniach polskich, na Polakach, zbrodniach popełnionych na Polakach, w mordowaniu polskich osad, brali udział na przykład w dużej ilości ci policjanci z oddziałów pomocniczych ukraińskich u boku Niemców. Oni wcześniej brali udział w tym mordowaniu Żydów w 1942 roku. Mm. I to już niejako przełamało u nich pewne moralne bariery, prawda? Potem już im było łatwiej. Podkreśla się, że ONZ, gdy zobaczył, jak szybko i sprawnie niestety Niemcy wymordowali Żydów, to stwierdzili, że właściwie oni mogą to tak samo zrobić z Polakami. Niemcy, zwłaszcza pamiętajmy, że to wszystko dzieje się pod administracją niemiecką, byli zupełnie obojętni. W zasadzie wychodzili z założenia, że Polacy, że Ukraińcy mordują Polaków, to może jeszcze mamy z tego nawet jakąś korzyść, a Polaków, którzy ukrywali się po lasach przed Ukraińcami, to po prostu ładowali w wagony i wywozili na roboty do Niemiec, ciesząc się, że mają darmową siłę siłę roboczą, więc tu jeszcze w tym wszystkim był ten aspekt niemiecki, o którym musimy pamiętać. Więc to, co pani powiedziała o tym, młodzi ludzie może mają już inne spojrzenie na te sprawy, to jest bardzo dobre i budujące, i na tej młodzieży też trzeba budować. Ja rozmawiałem ostatnio z taką historyczką, która Ukrainką, która jest w Toruniu na studiach doktoranckich, i ona ma bardzo trzeźwe spojrzenie, ona sobie zdaje sprawę z tego, kim byli banderowcy, czym było UPA na przykład, więc...
Kolejny telefon mamy, bardzo proszę, słuchamy.
Halo?
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy pana.
Felix z Wrocławia.
Kłaniamy się.
Kłaniam się, witam ojca redaktora i pana profesora. Najpierw chciałem sprostować. Dzięki Bogu pan Władysław Siemaszko, tatuś pani Ewy, żyje. Ma 94 lata, jest starszy ode mnie 2 lata.
To przepraszam bardzo, że go tak...
Ale to się mówi żartem,
że będzie żył w takim razie bardzo długo, skoro...
Tak jest. No dzięki Bogu. Ale mam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli pan ojciec pozwoli. I pan profesor. Otóż pierwszy mord na Wołyniu popełniony został też przez Ukraińców, wprawdzie przy udziale Niemców. To jest mord na naszej, mojej rodzinnej kolonii Obórki. Wtedy wymordowano 11 rodzin. To był pierwszy zbiorowy mord Polaków na Wołyniu. Dopiero następny, w lutym, w przyszłym, następnym roku, bo to był 42 rok, 13 listopada, to jeszcze wtedy nie mordowali Polaków. To był pierwszy mord sprowokowany przez Ukraińców z ich inicjatywy. A właściwie inicjatorem był tak nazwisko Szyszko, nauczyciel ukraińsk, który wsi Żurawicze uczył tam. Był nauczycielem przed wojną, w okresie międzywojennym. Ale był strasznym nacjonalistą, takim apologetą tego Dymitra Tańcowa, on tam ich... Tośmy już o tym słyszeli. No a Niemcy by tam do nas nigdy nie przyszli, byśmy mieszkali w głębokich lasach, gdyby nie Ukraińcy. Właśnie on tam sprowadził. Oni najpierw aresztowali mężczyzn i zabrali do odsumania, a dopiero za 2 dni potem przyjechali z Niemcami. I oczywiście tylko 2 Niemców, a było ze 100 Ukraińców, tych szucmanów tak zwanych, ukraińskiej policji, i wymordowali 11 rodzin. Ja wtedy jakoś cudem ucalałem. Natomiast tych 13 mężczyzn, których aresztowali najpierw w Cumaniu, to ja teraz wróciłem z Wołynia, szukałem tam ich grobu. Tydzień temu jak wróciłem. Więc w Cumaniu, w lesie obok Cumania, Ukraińcy wiedzą nawet, tam są tacy starzy, tylko że już są tak starzy, że nie mogą znaleźć, że nie mogą się zdecydować, żeby szukać w krzakach te miejsce, gdzie zostali zakopani, bo to nie pochowani, tylko zakopani. 13 osób, to wydarzenie było tam dosyć głośne, dlatego że tam jeszcze nie mordowali wtedy tak masowo. I nie udało się znaleźć tego. Natomiast w miejscu, gdzie był ten arszt, gdzie trzymali z początku tych miejsc, zastałem taki epitafium. Na takich tablicach granitowych wyrytych jest kilkadziesiąt nazwisk ukraińskich. Ukazuje się, jak ja zobaczyłem, tam znane są nazwiska z Żurawic, z Czernyża. To są ci szucmani, którzy mordowali moich braci, prawda?
Czyli
to
właśnie, panie Feliksie,
i Obórki też spacyfikowali.
Panie Feliksie, czyli o to chodzi, że jak widzimy te zdjęcia, bo to zdjęcia pozostały, widzimy dzieci, kobiety, starców, mężczyzn. Natomiast po stronie ukraińskiej, ja nie widziałem tych zdjęć, żeby tam były ukraińskie dzieci czy ukraińskie.
Nie,
tylko byli ci żołnierze, oprawcy.
Proszę ojca, ja byłem żołnierzem na Przebrażu. U nas był rozkaz. Kara śmierci, jeżeli by ktośkolwiek odważył się zamordować Ukraińca bezbronnego.
Proszę bardzo.
Nawet były wyroki, tylko były kapturowych tak zwanych...
Dwóch żołnierzy rozstrzelano za kradzież krów Ukraińcom.
Nawet i za to karano.
Tak.
Także to nawet było tak, że kary śmierci, bo tam była dyscyplina dosyć ostra. bo inaczej by się to nie utrzymało, bo przecież był głód, ludzie musieli coś zdobywać. Ale myśmy to w zorganizowany sposób zdobywali. Jechaliśmy w te miejsca, gdzie oni nasze bydło trzymali zrabowane i myśmy to przeprowadzali, na przykład z Żurawicz, z Omelna, z Trościańca.
Piękne. To teraz serce bije mocniej, panie Feliksie. Serce bije mocno, jak się wspomina te miejscowości, prawda?
Proszę?
Serce bije mocniej, jak się wspomina te miejscowości.
Ja byłem teraz tam, proszę ojca, byłem. Widziałem, ale co znamienne. Są te pomniki wszędzie i nazwy ulicy tych wszystkich bandytów, prawda, Bandery. A ciekawa rzecz, jak z tych, bo ci ludzie bardzo są dla nas dzisiaj uprzejmi, grzeczni i oni tacy zawsze byli, bo to jest naród, nie jest zły, to jest podobny do nas, słowiański naród. Ale co jest znamienne, że jak się pyta na tym pomnikach, co to jest, że to przecież to wypisałem, to oni się wstydzą powiedzieć, mój, a tu Bandery, już więcej nie chcę mówić. To my, jeżeli byśmy mówili o legionach, czy AK, czy powiedzmy powstańcach styczniowych, to my z dumą mówimy, a oni nie.
No bo dlatego, że na nasze karty są pisane, no dzięki Bogu, panie Feliksie.
Nie, oni po prostu wstydzą się tego, co oni zrobili. Oni wiedzą, tylko właśnie ludzie wiedzą, ale redaktorzy i monograficie piszą w książkach kłamstwa różne i dlatego tak jest.
A kłamstwo robi karierę w świecie bardzo szybko. Panie Feliksie, dziękuję bardzo. Ile pan ma lat? Przepraszam, ile pan ma lat?
Ja mam 92 lata.
Gratuluję.
Ja tam byłem w Radiu Maryja teraz.
Świetnie.
W marcu. Rozmowa nie dokończyła.
Gratulujemy jasności umysłu.
Ja bardzo dziękuję.
No, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże.
No właśnie, pan
wspaniale usłyszeć świadka jeszcze obrońcy tego przybraża, który jednak ocalił życie tysiącom Polaków. No przepraszam, że tak uśmierciłem pana Władysława Siemaszkę, ale to jest taki przesad, że w takim wypadku to człowiek ma bardzo długie życie przed sobą.
Nie, jest tak bywa, bo są te informacje się nawarstwiają i czasem się nam coś właśnie... Ale co jeszcze warto, co pan Feliks, pan profesor chciał skomentować, tak? Wypowiedź. No właśnie ta dyscyplina polskiego żołnierza.
Tak, tam za kradzież dwóch krów Ukraińcom dwóch żołnierzy nie zostało rozstrzelanych po prostu. Tam wszystko było doskonale zorganizowane. Miejscowa ludność, która dysponowała jakimiś płodami rolnymi czy innymi dobrami, musiała się z tymi Polakami, którzy tam uciekali, dzielić. Tam pan i robiła to chętnie zresztą. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że muszą solidarnie walczyć o życie. Takimi miejscami obrony były czasami kościoły. Te kościoły tam na południu budowane te z myślą o najazdach tatarskich często miały takie obrony.
Twierdzy.
Trochę,
no,
tak.
No właśnie, no kościół to też jest inna karta, prawda? Jak się zachowywało duchowieństwo tam, no teraz było to pojednanie, prawda? Było to spotkanie, ta modlitwa, ale to może osobna historia.
Osobny temat. Niestety duchowieństwo prawosławne czy grecko-katolickie zachowywało się często. No, można powiedzieć, nie są to jasne karty. Często te oddziały OUN czy UPA no, cieszyły się poparciem niestety. I to jest też bardzo przykre i smutne.
No a tutaj ten argument wypada z ręki, bo trudno porównać te oddziały do Armii Krajowej, która też miała poparcie w duchownych, prawda?
Tak.
Na plebaniach przeróżnych. Tam się skrywali nieraz i otrzymywali pożywienie, pomoc, ale to nie można porównywać. Nie ma. To, co też świetna i ta właśnie tutaj ocena pana Feliksa, jak mówi o tych pomnikach, prawda? No u nas jednak normalny Polak, jak widzi pomnik legionistów czy Armii Krajowej, no to przechodzi z dumą. No chyba, że jego dziadek był, nie wiem, no tutaj, prawda, pracował w UB albo gdzieś był jakimś prokuratorem czerwonym, no to jakoś będzie pewnie po latach też, chociaż wiadomo.
Ja rozmawiałem z Ukraińcami i rzeczywiście wielu Ukraińców się wstydzi Bandery, wstydzi się tego, tych ludzi. Zresztą, no popatrzmy, no Juszczenko, który no, nam się wydawał tutaj bohaterem pomarańczowej rewolucji.
Wszyscy mu klaskali,
no uczynił Banderę bohaterem narodowym. No na szczęście trzeba podkreślić, że to zostało anulowane. anulowane. W końcu widać, że jednak tam jest też jakaś refleksja na ten temat. Ja bym jeszcze podkreślił jedną rzecz, bo są takie pomysły i to są pomysły chyba bardzo, bardzo ważne, żeby tak jak na przykład w Izraelu jest odznaczenie sprawiedliwe wśród narodów świata, żeby podobne wyróżnienie ustanowić w Polsce dla Ukraińców, którzy w tym strasznym czasie pomagali Polakom, bo są jednak opisy, nie było może ich zbyt wielu, no, ale są opisy Polaków, którzy ocaleli dzięki Ukraińcom. Czy nie warto by pomyśleć...
To są też właśnie te białe, piękne, jasne karty.
Tak, o tych jasnych kartach, żeby na przykład takie wyróżnienie przyznać.
Znaleźć. Panie profesorze, kolejny telefon. Bardzo prosimy, witamy panią. Proszę bardzo.
Mój Stanisława z Bolesławca, tutaj na koło Wrocławia.
Kłaniamy się.
Jeżeli chodzi o ścisłość, słucham to wszystko i nie mogę tego po prostu strawić, że tak mało się mówi o tych kresach. Jeżeli chodzi o ścisłość, to tam już zaczęli mordować od pierwszego dnia, jak tylko wkroczyli Rosjanie. Po południu 17 września przyjechali Rosjanie do nas, Sowieci, i już tej samej pierwszej nocy, już w mojej miejscowości, tam obok zaraz, wymordowali całe osiedle. Tylko jedna jedyna osoba umknęła im, bo to się nikt nie spodziewał tego. I później przez całe te 6 lat to wszystko tam się tak działo, że non-stop tylko w nocy naokoło luny były, palili całe wsie, bo tam było wsie tak mało, że były całe wsie polskie, a reszty były mieszane. Tam, gdzie były mieszane, to już nie palili, bo na swoje bezpieczeństwo. Tylko tak napadali na domy i z tego, jak na przykład wieś Korościatem, tam na jedną noc 180 Polaków, 180 osób zabili i wieś spalili. Później no, Huta Stara, Szwejków, Kowalówka, a wieś Markowa, to byłam na tym pogrzebie, to tak za jedną noc wybrali, była taka wieś mieszana, wybrali i takich młodych mężczyzn 38 osób na jedną noc. I jedna kobieta między nimi była, a księdza to w kościele. Wywalili tam drzwi, wyłamali, bo już ten ksiądz w kościele nocował, bał się. I pilą głowę mu odcięli. A to wszystko resztę siekierami, bydlami, to wszystko tak, no, makabrycznie. Na tym pogrzebie byłam. A to tak... Przecież jeszcze też nie wszystkich tych znam, bo to nie były takie możliwości, żeby tam gdzieś telefonicznie się porozumieć czy coś, tylko tak w okolicy to, co ja widziałam. Ale niewiele jeszcze też mogłam zrobić, bo byłam jedna taka po prostu zdrowa w rodzinie. Ojciec był sparaliżowany, matka chorowita i siostrę miałam 4-letnią. I ja nimi wszystkimi musiałam się opiekować. I to tak przez całe 6 lat, to tak ktoś w lesie albo w mieście jeszcze raczej można było się schronić. To się nie da opisać.
Czy gdzie pani się urodziła, pani Stanisławo? Tam dokładnie na Kresach?
Tam to Buczacz, powiat Buczacz Tarnopolskie.
Powiat Buczacz Tarnopol.
I tam w tych terenach można sprawdzić te miejscowości i to wszystko. A tak pojedynczo wyciągali tu tego, tamtego i coraz ktoś zginął, kogoś nie było. To tylko znajdowali trupów tam.
Tak, to było straszne. Dziękuję pani bardzo za to przypomnienie, jako też żywy świadek. I tutaj się pani pojawiła w naszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję, to zapraszamy.
Tak, pani ma rację, że to męczeństwo Kresów to się zaczęło od wkroczenia armii czerwonej. Najpierw zbrodnie sowieckie, wywózki na Sybir, potem znowu rządy niemieckie też krwawe, potem te zbrodnie ukraińskie. No oczywiście to męczeństwo polskich Kresów jest naprawdę czymś wyjątkowym i wstrząsającym.
Zbieramy telefony, rozmawiamy. Naszym gościem jest pan profesor Wojciech Polak. Historia Polski, krwawy Wołyń, ludobójstwo ludności polskiej, rocznica okrągła teraz. Jest telefon, bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy kogo?
Witam serdecznie ojca Janusza, jak również pana profesora serdecznie i wszystkich słuchaczy, dzwoni z Krosna w sprawie Ducha Świętego księży Michalitów Jadwiga. Ja pragnę się dołączyć do tych przeżyć, albowiem dzisiaj łzy płynęły mi z oczu i to podwójnie w dwóch przypadkach, albowiem dzięki oczywiście organizatorom, którym głównymi organizatorami przeżyć naszych i uroczystości, które odbyły się w Krośnie u nas dzisiaj, był PiS oczywiście, a szczególnie i przede wszystkim pan poseł Piotr Babinec. Nie był obecny bezpośrednio, bo w Warszawie musi być, ale jego współpracownicy. I przeżyliśmy to bardzo pięknie, bo z jednej strony zorganizowana była msza święta w naszym kościele ojców kapucynów, tym już tak sławnym kościele, w którym zawsze wszystkie patriotyczne uroczystości odbywają się. I w obecności kilkunastu kapłanów z wszystkich parafii, licznych wiernych, zgromadzonych wiernych, jak również grup różnych, prawda? Także, że było piękne kazanie wygłoszone przez księdza dyrektora szkół katolickich.
Ale pani Jadwigo, do rzeczy, bo mamy pana historyka tutaj, więc jakieś pytanie pani, bo to co było, no to jest piękne, to my będziemy w różnych miejscach, to się dzieje, to bardzo dobrze. Tylko czy pani ma jakieś pytanie w związku właśnie z historią?
Tak, to właśnie po mszy świętej odbyła się projekcja filmu Kryptonim Pożoga. I to, o czym właśnie słyszę i słucham właśnie, to co pan profesor mówi, moi przedmówcy, to właśnie tak dużo tych tragicznych obrazów było. Wcześniej ksiądz dyrektor Dariusz opowiedział bardzo dokładnie, cytując wiele rzeczy, a teraz z kolei w drugim przypadku mogliśmy obejrzeć to i przeżyć. Także wstrząsające to sceny były, tak strasznie, że łzy płynęły nam z oczu. No i zbieraliśmy wcześniej, chcę jeszcze podkreślić, że zbieraliśmy tutaj Prawo i Sprawiedliwość i ja osobiście także zaangażowana byłam w to, żeby podpisy.
To bardzo dobrze. Pani Edygo, dziękuję bardzo pani za głos.
Tak, kłaniam się serdecznie. I wszystkim serdecznie.
Bo
tak.
Chcemy jeszcze wykorzystać ten czas, żeby no i refleksja, ale też i tutaj komentarz historyczny jest bardzo potrzebny. Historia tutaj jest nam jako nauka bardzo, bardzo wskazana. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Centralnej Polski.
Witam panie Wojciechu, słuchamy.
No ja dzisiaj to tak raczej troszeczkę krytycznie na to spojrzę, bo chciałem się zapytać pana profesora, co mogło leżeć u podstaw tego, że dokonywano takich bestialskich mordów, bo na kanwie tego, co się stało potem w Polsce, przecież w Polsce do 61 roku mordowano Polaków również przez Sowietów, ale przez Polaków również. I można powiedzieć, że byli Rosjanie, w związku z tym no, miało to jakieś ochronkę, bandyctwo, ale teraz jesteśmy w kolejnym etapie 24-lecia po zmianach i dzieje się podobna sytuacja. I wiadomo, że potem, jeżeli dochodzi do jakichś sytuacji wojennych, powstańczych, to już nikt nie patrzy, czy ktoś jest uczciwy, czy ktoś jest kobietą, dzieckiem, tylko po prostu ten element najgorszy, bandycki, morduje jak leci. I chciałbym się dowiedzieć od pana profesora, co mogło być powodem takiego rozjuszenia i takiego bestialstwa, bo i bardzo bym prosił o taką uczciwą odpowiedź, bo my w tej chwili też przymykamy oczy, jednemu się wiedzie lepiej, drugiemu gorzej, ale staramy się nie widzieć tego zła, które się dzieje obecnie i wtedy mogło być tak samo, że krzywdzono ludzi, a potem już nikt nie przebierał w środkach, tylko naród polski stał się ofiarą właśnie no, rzezi niesamowitej. To tyle. Pozdrawiam. Z panem Bogiem.
Dziękujemy panie Wojciechu. Z panem Bogiem.
Znaczy, no, zadaje pan pytanie, na które właściwie nikt tak do końca nie potrafi odpowiedzieć, bo wie pan, to ja nie wiem dlaczego Ukraińcy zachowywali się tak strasznie, dlaczego ci sąsiedzi, którzy mieszkali obok sąsiadów polskich przez długie lata, często w przyjaźni, nagle brali widły czy siekiery i szli ich zarąbywać. Ma pan rację, że taki moment jak wojna, jak jakaś zawierucha dziejowa wyzwala najniższe instynkty u jednostek słabych moralnie, że one są wtedy także narażone na jakąś zbrodniczą agitację, taka jak agitacja tych oddziałów UPA czy OUN. To był na pewno wpływ Niemców, już mówiliśmy sobie dzisiaj o tym, tych niemieckich zbrodni na Żydach, w które także wciągano Ukraińców i które niektórym jednostkom także łamały ten kręgosłup moralny. Ale czy to jest odpowiedź pełna? Nie, to nie jest odpowiedź pełna. I ja właściwie nie wiem, co odpowiedzieć, skąd się wzięło to tak straszliwe, tak okropne okrucieństwo.
No tutaj jakiś komentarz znalazłem w internecie też, że na Wołyniu zabijano dwa razy od siekier i przez wymazanie z pamięci. To było to drugie, prawda?
No to już następowało po wojnie. Wprawdzie no można było trochę mówić o tych zbrodniach ukraińskich. To nie jest tak, że w PRL-u to zupełnie blokowano, no ale temat był uważany za taki mało potrzebny, że tak powiem. Więc starano się też za dużo o tych sprawach nie mówić i nie pisać. Tutaj no właściwie to wymazanie, proszę państwa, no, trwa do dzisiaj. W tym sensie ja już kiedyś powiedziałem na falach Radia Maria, że moim zdaniem w każdej miejscowości na Wołyniu czy Lwowszczyźnie, gdzie mordowano Polaków, powinien być jakiś pomniczek upamiętniający to, co się stało. I tym ludziom to się należy. I tu jest jeszcze wielka, wielka praca do wykonania.
My rozmawiamy jeszcze, patrzę na pana profesora, jak kondycja, bo to noc, cały dzień.
Jak trzeba, to trzeba.
Ale temat jest ważny, są telefony, więc odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i profesora.
Szczęść Boże, kto jest z nami?
Piątek Grzegorz, Piątek koło Radomia, a tak naprawdę kierowca z busa, który tradycyjnie wracając do Polski, no bo włączam swoje radio i moje się audycji teraz. Taka refleksja, w sumie mam też pytanie do profesora, nie do końca historyczne. Refleksja przede wszystkim taka, że o tym trzeba pamiętać, mówić, także i wybaczać, bo to jest głównym chyba celem. Teraz o tym, żeby pamiętać o tym. Ja minęło mi 40 lat. Pewne rzeczy, o pewnych rzeczach pewnie większość z nas i także moich rówieśników nie wiedziało. Najlepszymi osobami, które przekazywały pewne informacje historyczne, to byli nasi dziadkowie, pradziadowie. Ci autentyczni i świadkowie tej historii, tak jak teraz przed wątku dzwonili, pan 90-letni, który to przeżył. I moje pytanie do profesora jest, tak jak powiedziałem, nie historyczne, tylko co zrobić albo jak to zrobić, żeby ta pamięć o tych wydarzeniach trwała. Ja myślę, że też dużo zależy od tego, od naszego radia, żeby o tym mówić, pamiętać. No i co najważniejsze, żebyśmy my przekazywali to następnym pokoleniom, swoim dzieciom i również wnukom, żeby to o tym nie zapomnieć. Bo to jest chyba najważniejsze, tak jak wybaczenie, tak samo pamięć o tych wydarzeniach historycznych.
Dziękuję panie Grzegorzu, pozdrawiamy serdecznie.
No to jest bardzo...
I życzymy dobrego powrotu do domu.
To jest bardzo dobre pytanie. W 2003 roku zrobiono sondaż, co Polacy wiedzą na temat zbrodni ukraińskich na Wołyniu. Okazało się, że 49% Polaków nic nie wie, 17% coś słyszało, ale nie wie o co chodzi, a 20% wie, ale mało. 14% zadeklarowało, że wie dużo, więc proszę państwa, no 50% nie wiedziało nic. No, myślę, że jakby dzisiaj zrobić podobny sondaż, to chyba nie byłoby dużo lepiej, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Tutaj wydaje mi się, że jest jedna odpowiedź na to pana pytanie. Trzeba wskrzesić to pojęcie, które w ostatnich latach starano się skompromitować i robiono to usilnie, a mianowicie pojęcie polityki historycznej. Każde państwo prowadzi politykę historyczną i Polska ją prowadzić też powinna. Elementem tej polityki historycznej powinno być przede wszystkim porządne nauczanie historii w szkołach. Nie wycofywanie tej historii ze szkół, jak się robi ostatnio, ale właśnie rozszerzanie, stworzenie porządnego programu nauczania historii. Ja zawsze postuluję 6 lat, 6-letni kurs historii, jednolity od pierwszej klasy gimnazjum do ostatniej klasy liceum. Wtedy byłby czas na wszystko i to na przekazywanie tej wiedzy w sposób porządny. Ale oczywiście polityka historyczna to także audycje, to także filmy, to także rozmaite inne formy. Nie może być tak, że film o zbrodniach na Wołyniu nadaje się gdzieś po północy, prawda?
Po północy nasze matki, nasi ojcowie, prawda, też.
Tak, w najlepszej porze oglądalności.
Będzie wtorek, środa i tak. Podany na tacy w mediach publicznych. Jakaś komercyjna stacja o wątkach jakichś tam, prawda, no. Ale mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże, kto jest z nami?
Kłania się Leszek z Centralnej Polski.
Witam
ojca, witam pana profesora. Mam takie konkretne pytanie. Jakiej metodologii używano przy liczeniu ofiar? Dlatego, że liczby często są tak rozszerzone, że doprawdy nie sposób się już tym połapać. Interesuje mnie to, gdyż no, w ciągu ostatnich dni można było usłyszeć, że od 50 tysięcy Polaków i kilku tysięcy Ukraińców do 130 tysięcy Polaków i kilkunastu tysięcy Ukraińców w odwecie, a także w Klubie Ludzi Ciekawych Wszystkiego 2 tygodnie temu można było usłyszeć, że Polaków 150 tysięcy, 50 tysięcy Ukraińców w odwecie. Jaką metodologią posługiwano się przy liczeniu tych ofiar? Bo ja odnoszę wrażenie, że to było tak, no, z całym szacunkiem, ale pi razy oko. Bardzo dziękuję, będę czekał na odpowiedź. Szczęść Boże.
Panie Leszku, dziękujemy. Szczęść Boże.
Znaczy, wie pan, tutaj o jakiejś ścisłej metodologii to w ogóle nie może być mowy, no bo niby w jaki sposób to zrobić. Oczywiście są to dane szacunkowe. I powiem tak, że im historyk lepiej się wgłębia w te wydarzenia, im posiada bogatszą wiedzę, tym jest w stanie te szacunki zrobić lepiej. Bo jeżeli bada zagadnienie długo i dogłębnie, zna ogromną ilość tych miejsc martyrologii Polaków, to jest w stanie to zsumować, jest w stanie dać jakiś rachunek przybliżony, no, realny. Ja powiem tak, że najlepszym znawcą tego wszystkiego jest jednak pani Ewa Siemaszko, jej ojciec. No, pani Ewa Siemaszko szacuje najwyżej na 130 tysięcy i powiem, że ja jej wierzę, bo mam ogromny szacunek do jej badań, do jej doświadczenia. Metodologia jest prosta, to są szacunki trochę robione na piechotę, prawda, no, na podstawie relacji, na podstawie czasami dokumentów określa się, ile ludzi zginęło w danej wiosce, liczy się czasami nie wiadomo, no to trzeba robić jakieś dane szacunkowe. O ścisłości to tutaj mowy nie ma. Mowy nie ma i nigdy nie będzie, no bo tak. nie ma żadnego sposobu.
Tak jak no, Niemcy byli w tym momencie dokładni, spisywali numery ofiar, prawda, tak tutaj wiemy, że ten wschodni styl jest inny, prawda, tam nie ma liczb. No.
Naturalnie i tutaj nigdy się dokładnie nie dowiemy. Ja bym jednak wierzył historyczce pani Ewie Siemaszko, która no naprawdę najlepiej się to wszystko przebadała.
Telefon kolejny jeszcze, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na
ja mam 59 lat, przedstawię się, Maria z Wrocławia i no niestety nie poznałam mojego dziadka, ponieważ zginął właśnie z rąk banderowców razem z żoną. Zostało 3 synów, ja jestem jedną z ich córek, trochę się denerwuję, jak to mówię. Bardzo mnie to zabolało, jak Bandera, nie wiem, może to było 5 lat temu, już trudno mi pamiętać, jakieś stowarzyszenie Bandery chciało przejechać przez Polskę kolarze, czy to była rowerowa jakaś tam wycieczka. No wiem, że to było przez Gdynię, Szczecin i ja wtedy dzwoniłam, no udało mi się też, że byłam przeciwna temu. No ale to tak na marginesie. Też mnie boli, że właśnie na Ukrainie bardzo dużo, bo byłam śladami mojego dziadka, bo dużo opowiadali moi rodzice, jak tam było, jak oni poginęli bardzo, ponieważ babcia, ja tak jak powiedziałam, zostawiła 3 synów. Mali byli, mieli 7 lat, 6 i chyba 2 latka, a była z czwartym w ciąży, bodajże jeszcze nie było widać, bo to był początek ciąży i z dziadkiem trzymała się za ręce, przyszli banderowcy, ona tak mocno trzymała dziadka i za to, że nie chcieli się puścić za ręce, więc na oczach dziadka ją zgwałcili, później związali drutem kolczastym, podpalili, oblali benzyną, podpalili ciotka zabrała właśnie tych 3 synów, bo oni się bawili bodajże u cioci obok w drugim domu i schowali się do jakichś ziemianek czy coś tam i zakryła oczy i buzię tamtym no mojemu tacie i wujkom, żeby nie widzieli tego, nie słyszeli tego krzyku. Jeszcze co druga ciocia też zginęła, była bardzo ładna, to było przed Wielkanocą, bieliła dom w środku, bodajże pokój bieliła, no i oni weszli, zobaczyli, więc zgwałcili tą ciocię Marysię i wyciągli ją na śnieg. Ona miała taki warkocz, tak mi mama opowiadała, miała taki warkocz z tyłu głowy. To też ją podpalili, tam jeszcze paru, ale ja mówię o swojej rodzinie. I jak oni już odeszli, to wiem, że mama poleciała i gasili ją, to tylko mówię, że został ten warkocz, bo je był śnieg, bo to było przed jakoś Wielkanocą, jeszcze trochę śniegu było, to w tym śniegu mówię, że nie zapomnę do końca życia tego warkocza i ciocie, ona zresztą od poparzeń zmarła. Najgorsze, najbardziej to mnie boli, że ja zawsze mówię, że chyba Hitler by tego nie wymyślił, co banderowcy wymyślili. Jak można było, nie wiem, czy akurat ojciec wie i pan profesor, można było robić wianuszki z dzieci. Ja nie wiedziałam, na czym to polega. Okazało się, że właśnie między innymi dwóch bliźniaków, to był chłopczyk i dziewczynka, i jeszcze trzecie złapali banderowcy, po prostu siekierą zarąbali i było drzewo i rączkami opletli i oczywiście drutem kolczastym i zrobili taki wianuszek z drzewa. To jest nie do pojęcia. To po prostu to trzeba najpierw usiąść i myśleć, żeby coś takie wymyślić, bo dla mnie to, ja jak mówię w tej chwili, to się częste. No nie poznałam swoich dziadków, no niestety. Byłam oczywiście na ich grobie, to znaczy na grobie. To nie jest grób do tej pory, nie. Myśmy tylko tam zawieźli z siostrą i z kuzynką tabliczkę, ponieważ bali się nawet banderowców, bo strzelali, chować, więc to do jakiejś szafy ich wsadzili i nocą babcie i dziadka gdzieś tam wywieźli i zakopali. Denerwuję się, jak mówię, ale to jest tak przechodzi przeze mnie, nie mogę się. Bardzo dziękuję za tą audycję przede wszystkim. Jeżeli mogę prosić, to jakieś tytuły książek na temat właśnie ludobójstwa na ziemiach tych.
No, najnowsza to jest pani Wieliczko Szarek, tak?
Małgorzata? Tak, znakomita. Tak. Znakomita.
To już sobie zapiszę.
Pani Wieliczka.
Joanny, przepraszam, imię zapomnieliśmy.
Joanna Wieliczka Szarek.
To jest Pożoga? Nie, wschodnia.
No wiem, że moi dziadkowie, no,
w każdym razie.
Dostałem tą książkę, nie pamiętam, gdzieś położona na półce, a trzeba do niej wrócić.
Też gdzieś koło tej huty, Majdańska huta, też gdzieś tam mieszkali. No nic, no dziękuję ślicznie, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękuję bardzo. Pani pozdrawiamy serdecznie na kolejne wstrząsające wspomnienie, panie profesorze, prawda?
Tak, no wstrząsające takich wspomnień jest mnóstwo. No i właściwie, no i ta ciągle nie udzielona odpowiedź, dlaczego. No, tu jest pewien problem, no, na Ukrainie z jednej strony, no dobrze, żeby Ukraińcy mieli swoją świadomość narodową, żeby tworzyli swoje państwo, żeby mieli także swoją dumę narodową, no ale powinni być dumni z rzeczy pozytywnych, a nie właśnie z działalności tych banderowców. Na szczęście no widzę, że są tam także ludzie, którzy sobie zdają z tego sprawę, że Bandera to był po prostu zbrodniarz i ci ludzie, którzy w jego imię czynili te rzeczy na Wołyniu czy Lwowszczyźnie, też byli zbrodniarzami.
Tak, właśnie rozmawiamy i tutaj ojciec dyrektor się z boku mi podpowiedział o książce. To jest pani Wieliczko Szarek, Wołyń we krwi, 1943. I ta książka jest też do dostania Fundacji Nasza Przyszłość, panie profesorze, prawda? To jest najnowsza publikacja.
To jest najnowsza publikacja, znakomita zresztą. Pani Wieliczka Szarek ma taki dar z jednej strony opisywania tego wszystkiego w sposób bardzo przystępny, bardzo łatwo to się czyta. No nie powiem, że przyjemnie, bo to nie są rzeczy przyjemne, to są rzeczy wstrząsające. A z drugiej strony człowiek ma zawsze zaufanie, czytając jej książki, że to jest bardzo rzetelne, porządnie zrobione. No poprzednia jej książka o żołnierzach wyklętych też jest
świetna,
znakomita i ona robi naprawdę... Pani Wieliczka Szarek robi naprawdę wspaniałą robotę w popularyzacji
i publikacji też w naszym dzienniku. Ale a propos, panie profesorze, rzetelności historycznej, bo te zdjęcia kiedyś czytałem, nie wiem, czy to jest prawda, czy pan to może sprostuje, że te dzieci przybite, ten wianuszek do drzewa, że to jakiś był mord jakiejś matki przedwojennej w Polsce, pochodzenia cygańskiego bodajże.
No więc ja pamiętam to zamieszanie prasowe. Ja powiem szczerze, że no nie mam zdania. No nie właśnie, mam zdania, nie
ale
jestem.
To, no makabryczne, ale były makabryczne na dzieciach tam dokonane.
Nie jestem w stanie tego zweryfikować. Natomiast sądząc po opisach innych zbrodni, to ja bym wcale nie wykluczał, że to jednak
Natomiast ja pamiętam, był tu na audycji kiedyś taki komandor, pan kapitan, opowiadał, że on to wspomnienia miał wołyńskie, swoich zbierał, swoich rodziców, dziadków, i mówił, że właśnie siostra jego babci to była ta osoba, ta kobieta, której zdjęcie spotykamy z tym właśnie rozciętym brzuchem i wyciągnięte właśnie dziecko nienarodzone, tak położone w taki sposób. I opowiadał o tym pan admirał, czy komandor Wójcik się nazywał, tak? I mówił właśnie o tej procedurze, że na przykład kota, prawda, zaszywano pod skórę brzuszną i on się przedzierał potem, rozrywał. Tak.
Mamy mnóstwo podobnych relacji. Zresztą Władysław Pobuk-Malinowski, pisząc w Londynie tą wielotomową historię Polski, on bardzo szeroko opisywał to, co się działo na Wołyniu, to nawet wyraził taką refleksję, że tyle, co wstrząsających relacji miał właśnie dotyczących tego, co tam się działo, to właściwie z żadnego regionu Polski nie miał aż tak dużo takich strasznych rzeczy, jak właśnie.
I wspominają zresztą jakoś, powiedzmy, ludzie, powiedzmy, sławni, no, kompozytor Grzesimir Dębski, ukryty w kościele pod gdzieś pod nogą ławki, czy czytałem gdzieś pan, no, też Hermaszewski, no,
tak, bardzo. Mirosław Hermaszewski,
18-miesięczne dziecko się po prostu, tak, spod zabitej mamy się wytoczył.
No, były takie przypadki, że na przykład matka, Ukraińcy często rozstrzeliwali czy mordowali należąco, że matka brała dziecko, kładła się na nim i w ten sposób i kazała siedzieć cicho, i w ten sposób matka ginęła, a dziecko potem się spod zwłok wydobywało. No wszystko to jest straszne.
Mówi tę historię, tak. Panie profesorze, czas płynie, ale są telefony, odbieramy jeszcze kolejny. Bardzo prosimy.
Będzie po fonie Syrysu Maria, zawsze dziewica. Rzeczywiście bardzo interesująca audycja. Łza płacę serdecznie, panie profesorze, ojcze Januszu. I te wypowiedzi ludzi też. Na naszym portalu czytam między innymi w Marsz Pamięci ku czci ofiar rzezi wołyńskiej. Taka notatka z dnia dzisiejszego, czyli z 11, już to nie dzisiejszy, tak? I czytam między innymi prezes Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego, pani Lucyna Kulińska, powiedziała, że celem marszu było przypomnienie o jednej z najstraszniejszych zbrodni, jaka wydarzyła się Polakom. Wyjaśniła, że co trzeci Polak ma korzenie kresowe, a mimo to świadomość dotycząca zbrodni wołyńskiej jest niewielka. Dlaczego tak jest? No bo nie ma tego w szkołach, znowu szkoła, historia. Nie mówi się tego w domach, dlatego no, warto nie tylko takie audycje, ale i mówić też i czytać. Jest wiele książek na ten temat, wiele książek. Sam z naszej Fundacji Nasza Przyszłość dostaje i te książki, one różnych autorów, no, są niesamowite tej historii ze wschodu Polski. Myślę, że powinno się to czytać. Wtedy budzi się też miłość jeszcze większa do ojczyzny, do tych, dzięki którym miłości do ojczyzny człowieka, miłości aż do śmierci, aż do ofiary z życia, my żyjemy. I możemy być dumni, że jesteśmy Polakami. Dzięki tak wielkim bohaterom świętym. To może tyle. Dziękuję serdecznie i radziłbym czytać jeszcze raz, czytać. Dziękuję, panie profesorze, za to, co pan profesor robi i tym, którzy to robią. Dzięki wielkie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo dyrektorowi.
Trzeba czytać, trzeba mówić, trzeba uczyć młodzież. No, ta polityka historyczna musi być realizowana i to musi być realizowana dużo lepiej, dużo intensywniej niż do tej pory. Teraz się słyszy, że w związku z tymi ostatnimi reformami wprowadzonymi przez panią ministra oświaty, że po wakacjach ileś tam tysięcy nauczycieli straci pracę, bo wychodzą właściwe cele tej reformy, że tych celami są chyba szkoły tańsze, w których jest mniej nauczycieli. Proszę Państwa, to gdy trzeba będzie, gdy nastąpi moment przywracania normalności, czyli wprowadzenia na przykład pełnego zakresu historii aż do matury, to trzeba będzie wtedy znowu tych nauczycieli.
Straty będą okropne, na tym nie zarobimy, panie profesorze, prawda? Nie zaoszczędzimy.
Zatrudniać. Przecież to jest tragedia. Jak można tych nauczycieli tak traktować po prostu? Instrumentalnie.
Tak. A i ten problem odrębny, segmentaryzacja, tak? Te segmenty historycznego nauczania, że wybieramy jakiś tam problem i młodzież nie uczy się historii po kolei, jak idzie datami, okresami, epokami.
No tak, to dwie ostatnie klasy tylko liceum. I no. Na dodatek te zagadnienia, które są tam realizowane poza jednym, to tak naprawdę nie są zagadnienia historyczne. To są jakieś takie różne ekonomia, socjologia.
No, a potem mamy posła, który mówi, że powstanie warszawskie wybuchło kiedy?
W 88 chyba roku, powiedział. Tak. No tak, no i to są...
Jest posłem, rzecznikiem klubów.
Skutki, no. Tak. No nie, no analfabetyzm niestety wśród niektórych, no powiedzmy, że nie wszystkich ludzi młodych, historyczny jest daleko posunięty, więc no tym bardziej trzeba
też... Aby być mądry, mamy taką audycję i to jest bardzo dobrze. No jeszcze jeden z ostatnich już telefonów, panie profesorze, bo czas biegnie. Wiem, że pan jutro ma, dzisiaj już ma swoje plany pracy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Julian Zurskiego.
Szczęść Boże, panie Julianie.
Chciałbym się włączyć do tej dyskusji na temat właśnie tych wydarzeń.
Prosimy, panie Julianie, jest pan na antenie już.
Aha. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Julian z Zurskiego. Chciałbym zabrać głos na temat właśnie tych wydarzeń, wobec tych par, co dyskutujecie, bo no jestem w takim okresie, że znam z opowieści moich rodziców, ale wydaje mi się, że najistotniejszą rzeczą w tych wszystkich to jest dla mnie wielkim takim zaskoczeniem, że to się działo w obrębie tej samej wiary, wiary chrześcijańskiej. Dużo i żeby moim zdaniem nastąpiło jakieś pojednanie, to musi być, to musi stąd wyjść, z tych właśnie pięknie, to się było parę dni temu zdarzyło, kiedy przedstawiciele kościołów właśnie podpisali tę deklarację, ale deklaracjami chyba się wszystkiego nie załatwi, kiedy po prostu nie zacznie się o tym mówić, zarówno z jednej, jak i drugiej stronie. Mam trochę, powiedzmy, nastawienie, bo byłem trochę na Ukrainie, i tam na ten temat w ogóle się nie mówi, nawet powiedzmy w kościołach, w cerkwiach, a przecież jesteśmy wobec jednej wiary, w jednej wierze. Jesteśmy przecież dużo, tym bardziej, że bardzo duży udział, jak się stwierdza, to brali udział, powiedz, w stronie Ukraińcy, banderowcy byli pochodzenia tej no unitów wiary, powiedzmy, która jest tam z papieżem związana. I to jest dla mnie takim szokiem, że to jak mogło się zdarzyć w obrębie tej samej wiary. I wydaje mi się, że tą wiarą tylko możemy dojść do jakiegoś pojednania z Ukraińcami. Inaczej to po prostu będzie, to ta rana będzie sączyć się i znowuż, nie daj Boże, może kiedyś wybuchnąć. To tyle miałbym. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
Dziękuję, panie Julianie. Dziękujemy. No tak.
No tak, ale ten kierunek jest realizowany. Ten ostatni list dwóch hierarchów rzymskokatolickich i dwóch hierarchów ukraińskich z kościoła grekokatolickiego, no był bardzo wyważony i był sporym krokiem naprzód w załatwianiu tych problemów polsko-ukraińskich. Tu jednak trzeba podkreślić, że Ukraińcy z Wołynia są wyznania prawosławnego. Tutaj zabrakło chyba trochę też głosów cerkwi prawosławnej. Poza tym, no, Kościół katolicki, jak widać, robi tutaj spory wysiłek. Natomiast za tym wysiłkiem nie idą gesty polityków, prawda? Jeśli dzisiaj, wczoraj, no, na uroczystościach oficjalnych zabrakło ambasadora Ukrainy, to o czymś świadczy, prawda? No Kościół może tak jest, że Kościół jest tą forpocztą często w realizowaniu takich spraw związanych z pojednaniem pomiędzy narodami, no ale tutaj potrzebne są także działania polityków.
No i panie profesorze, powoli podsumujemy. No tak, można tu długo by jeszcze rozmawiać, wspominać. To przebaczenie na pewno musi się odbywać w sercu. Nie wolno czuć już teraz, prawda, niechęci, nienawiści, daj Boże, prawda, bo to nic nie buduje. Natomiast trzeba pamiętać. To jak historia pamięta, poeta oczywiście pamięta, również Polak pamięta o Polakach, o Polaku. Nigdy nie będzie tej pamięci zabrudzał, prawda. I no, mamy te karty historii jednak pisane pięknymi zgłoskami, no co by nie powiedzieć. Może to były bolesne, może to były, na pewno były na kolanach nieraz to Polska była, ale no, to nie Polska była tym, który zaczynał bitwy, wojny, prawda, okupacji i tak dalej.
Tak, no to jest prawda. Poza tym no, musimy pamiętać, że Ukraina jest krajem, który należał kiedyś do tej wielkiej Rzeczpospolitej wielu narodów, prawda? A więc krajem historycznie związanym z Polską. Tutaj racje geopolityczne, nawet zdrowy rozsądek nakazuje utrzymywanie dobrych, przyjaznych stosunków z Ukrainą i prowadzenie polityki przez Polskę takiej, która by popierała niepodległość Ukrainy. Więc to są wszystko fakty. Faktem jest też to, że ci ludzie młodzi na Ukrainie nie odpowiadają za te zbrodnie. No, naszym zadaniem jest pamiętać, naszym zadaniem jest także rozmawiać z Ukraińcami, wpływać na nich tak, żeby oni jako państwo ukraińskie, jako struktury administracji, jako organizacje rozmaite społeczne, polityczne na Ukrainie uznali, że no, jest problem, prawda, że należy powiedzieć przepraszam, że należy także wykonać pewne gesty no konkretne, prawda, no zrealizować na przykład plan postawienia jakichś pomników, miejsc pamięci, upamiętnienia tych miejsc męczeństwa na Wołyniu, na Lwowszczyźnie. To by były piękne gesty, prawda, gdyby Ukraina z pomocą Polski, rzecz jasna, no jakiś taki plan zrealizowała upamiętnienia na dużą skalę tego, co się stało. Więc tutaj oczekujemy nie tylko, myślę, że słów, ale także i gestów.
I proporcje, prawda? Proporcje w ocenie, popatrzmy na liczby, popatrzmy na zniszczenia i też proporcje w gestach, to co właśnie przed chwilą pan profesor mówił.
Tak, no to jest
podstawa. To pytanie o to, gdzie jest nasz polski rządowy MSZ, prawda? Reakcja też. No więc jakieś noty, powinno się jakiegoś ambasadora wziąć.
To jest smutne, że polski rząd...
Kolego, no jednak takie są uroczystości dla dobra naszej tutaj współpracy. Trzeba przychodzić na to, bo to jest twój obowiązek, nie?
Polski rząd często w wielu takich sprawach po prostu nabiera wody w usta i jak gdyby przemilczenie problemu było załatwieniem. To się zawsze zemści. Zawsze się kiedyś zemści. To nie jest dobra polityka.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za ten czas spędzony nocny w Radiu Maria, na takim uniwersytecie, powiedzmy, prawda, na katedrze nocnej z Polakami.
To jest wspaniały uniwersytet, jak się ma tylu słuchaczy na całym świecie.
Na całym świecie.
To jest rzeczywiście bardzo, bardzo
i będziemy powracać do takich tematów. Dziękuję bardzo. Pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, historyk UMK w Toruniu, ale też i współpraca z Wyższą Szkołą naszą.
Jak najbardziej.
Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, uczelnią tutaj przy radiu połączoną. Dziękujemy bardzo też wszystkim słuchaczom, którzy łączyli się z nami teraz. I może te Polesia Czarniech nam jakoś osłodzi ten nocny temat. I za chwilę pewnie połączenie z rodakami, którzy wyemigrowali z Polski, bo musieli niektórzy bardzo konkretnie. Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
Tłok lasów i wód toni w ciągłej, pustej życia pogoni żyje. Posępny wód brzęczą mu chroje nad bagnami skrzypi. Jadący wóz czasami poprzez grząską rzekę wrót.
czasem odezwie się łosiaryk. Albo w gąszczu dziki głuszcza krzyk i znowu cisza. Cisza tak niewzruszona dusza śni pustką rozmarzona. Piękny o Polesiu sen, Polesia czar, to dzikie kmieje moczary. Polesia czar, smętny to wichrów jęk, gdy w mroczną noc z bagien wstają opary. Serce me drży, dziwny ogarnia lęk i słyszę jak w głębi wód jakaś skarga się miota. Serca prostota wierzy w Polesia cud. Kiedyś ujrzałam pełen krasy cudny Polesia kwiat. Słonko jaśniejsze mi się zdało wszystko. W krąg nas się radowało, śmiał się do nas cały świat. Próżno mi o tobie dzisiaj śnić. Próżno w żalu i tęsknocie żyć. Nie wrócą chwile szczęścia niewysłowione, drzemią wspomnienia pogrążone w mrokach poleskich kniei. Polesia czar, to dziki knieje moczary. Polesia czar, smętny to wichrów jęk, gdy w mroczną noc z bagien wstają opary. Serce me drży, dziwny ogarnia jak w głębi wód jakaś skarga się miota. Serca prostota wierzy w Polesia cud.